Saga Egmont i Nowe Res przedstawiają Dawid Jurek, Rozes i Korwkan, Splot. Czyta Jakub Kamieński. Audiobook wydano we współpracy z wydawnictwem Nowe Res, które należy do grupy Zaczytani. Rozdział pierwszy. Pchnął drzwi i wszedł do środka. Przywitał go aromat pieczonego wieprzka i kwaśna fala potu kilkudziesięciu chłopów przybyłych tu prosto z szałasów, smolarni i nigdy niewietrzonych chlewów. Nie zraziło go to bynajmniej, sam pachniał nie lepiej. Tłok, gwar, spazmatyczny śmiech obszernej dziewuchy i rechot pastucha usiłującego wstać z klepiska. W półmroku jawiły się cząstki przytarganej przez gości materii, połyskiwały bursztynowe kolie i szklane korale domowego wyrobu. Korwkan Borter przeczesał palcami zmierzwioną brodę. Spoglądając na kompanów, roześmiał się głośno i ruszył w głąb gospody pod świńskim ryjem. Chciał tylko usiąść w spokoju, zjeść coś ciepłego, wypić. Należało im się. Przeszedł nad leżącym nadal pastuchem, przepchnął się przez grupkę rosłych chłopów i dotarł do szynkwasu.
— Nam tu takich jak ty nie trza. Reszta może zostać.
Rzucił od razu właściciel gospody i machnął w jego kierunku ścierą. Miał już wyrzucić z siebie kilka ciepłych słów, ubiegł go jednak jeden z kompanów. Hajzar uśmiechnął się cierpko, po czym przewiesił się przez szynkwas, chwycił ścierę w locie, zarzucił dłoń na kark oberżysty i gwałtownie przyciągnął jego głowę do siebie. — Kmiocie, zawrzyj pysk, bo pchasz się w temblak. — Uznamy dla twego dobra, żeś tego nie rzekł. Ten tu krasnolud zwie się Korwkan, to Dega i Toniano, a jam jest Hajzar. Kamraci, pojmujesz, czy mam ci rozczłonkować na sylaby? Hajzar puścił oberżystę, a ścierę złożył na cztery i delikatnie ułożył na jego ramieniu. Z gospodarza błyskawicznie uleciała cała pogarda, co dla Korwkana było wystarczającą rekompensatą. — Każesz sługom zanieść nasze bagaże do najprzedniejszego alkierza, jaki jest w tej ruderze. Przygotujesz dla nas ławę, antałek najdroższego piwa i najlepszą strawę. Później balię z gorącą wodą. Konie napoić i umyć. Dokładnie. — Z życiem, chłopie! — dokończył Hajzar. — Wybacz mi, panie Borter, wybacz. Głupiec ze mnie nie poznał, że... Wybaczcie raz jeszcze. Tak po prawdzie to ja właściwie nic do krasnoludów nie mam. Kompletnie nic. Służka co rychlej do izbicy poprowadzi. Wszystko wnet będzie naszykowane. Prośbę mam jedyną, co by panowie łaskawi na czas pobytu oręż u mnie przechowali, bo... Głupiś doprawdy, może zamiast gospodarzem było ci pisane zostać trefnisiem, he? Szybciej świat zuczciwieje, zapomnij.
Borter poczuł na sobie wymowne spojrzenie Degi. Słonecznik.
I jeszcze jedno, to Niano z tym jego zębem. Jedna porcja strawy ma być dokładnie rozdrobiona. Macie słonecznik?
Mamy.
To do alkierza przynieść, najlepiej od razu z 10 sztuk.
Gospodarz przytaknął, a kiedy zniknął w tłumie gości, Hajzar zwrócił się do krasnoluda.
— Wiesz, Korwkan, jedno mnie teraz tylko trapi. Wspomnij, czegośmy chwalebnego dokonali w tej okolicy. Tamtej jesieni pamiętasz?
— A jakże?
— Proszę za mną.
— odezwała się nieoczekiwanie służka, pobrzękując pękiem kluczy. — Zaczekaj chwilę, turkaweczko. Myślę, że tamten komes też ma to w pamięci. Ta wiocha to jedna z tych, w której jak kto na jednym końcu kichnie, to na drugim mówią mu na zdrowie i może być, że znajdzie się tu ktoś życzliwy. Pojmujesz, do czego zmierzam?
Bracie, pies z tym tańcował i miazga zjął czoła. Po co się na wyrost trapić? Daj spokój. Chodźmy do izby, przez ten rejwach nie można mówić.
Weszli na górę. Kiedy dziewczyna szukała klucza, zagadywana coraz przez Hajzara, Korwkan, oparty o balustradę, obserwował gospodę. Z tej perspektywy miał doskonały widok. Na podest po drugiej stronie pomieszczenia weszło kilku grajków. Wydobywali przez chwilę ze swoich instrumentów niespójne akordy. Nagle jęknęły smyki, pełna gama dźwięków wysypała się z piszczałki i grzmotnął kocioł. Dźwięk z czterech źródeł skondensował się w muzycznym świdrze i wwiercił się w tłum skoczną, żywiołową melodią. Kilka par ruszyło w tam. Ktoś zaintonował słowa, wszyscy miejscowi podchwycili je błyskawicznie i odpowiedzieli śpiewem. Umęczony chłopie po charówce srogiej, witaj, witaj w tej zatęchłej norze. Umęczony chłopie po robocie tęgiej, witaj, witaj w tej norze zatęchłej. Dobry człecze, utrudzony ponad miarę, zanim zdechniesz, opróżnij antałek. W chacie zostaw swoje babsko-srogie, dalej, chłopy, rozruszajmy tę gospodę. Oberżysto prosiaka nabij na rożen, żeby zboże samo rosło na ugorze, żeby chlanie poszło nam na zdrowie. Dalej, chłopy, rozruszajmy tę gospodę. Boże, Boże, o jedyny Boże, dzisiaj każdy z nas się przed Tobą ukorzy. Nadzieję żywimy, że nam dopomożesz. Pomóż nam dziś wieczór rozruszać gospodę. Grajek z fujarką skoczył z podestu, wszedł między tańczących i rozpoczął solową partię. O mieszkańcach Arikbetu można było powiedzieć wiele złego, ale bawić to się oni potrafili. Cały czas napływali nowi ludzie. Było coraz tłoczniej i coraz gwarniej. Nocna hulanka zapowiadała się obiecująco. Pomimo tego Korwkan nie miał ochoty w niej uczestniczyć. Odwrócił się i skarcił wzrokiem dziewkę, nadal bowiem nie otworzyła drzwi. Hajzar zauważył jego minę. Przestał paplać. Dziewczyna rozkołysała pęk i wychwyciła z niego odpowiedni klucz. Border wszedł za wszystkimi do alkierza. Rozejrzał się po pomieszczeniu. Poza czterema łożami i krzesłem był tam obdarty stolik, na którym stał świecznik i koślawa figurka jakiegoś bliżej nieokreślonego świętego. Toniano, oparty o framugę okna, studiował plan podwórza. Hajzar chciał się przyjrzeć bliżej figurce. Niestety, podobnie jak świecznik, była na stałe przybita do blatu. Widać, klientela ryja nie należała do godnych zaufania. Zza przylegających do oberży zabudowań dobiegało ryczenie wołów i pokrzykiwania drwali powracających z wyrębu. Korwkan stał tak przez chwilę, czując, jak ciężkie powietrze powoli miesza się z zapachem gałązek piołunu i dębowej podłogi. Miał chęć wpakować się, tak jak stoi, do pościeli. Zamierzał wyprosić dziewczynę i usiąść wreszcie na życi, gdy do pokoju weszło kilku chłystków z bagażami i słonecznikami oraz oberżysta niosący amarentowy kufer, najważniejszy bagaż Korwkana. Zaraz za nim do środka wpakował się chuderlawy chłop, dźwigający na ramieniu antałek, kuchta i zdyszany młodzieniaszek z potarganymi włosami, sądząc po ubiorze, zapewne posłaniec. Na końcu w drzwiach pojawił się łysiejący starzec w długiej tunice i wlazł prosto na plecy oberżysty. Zrobiło się dosyć tłoczno. Wszyscy ci ludzie zaczęli mówić. Naraz. Bagażowi zasypywali oberżystę seriami szczegółowych pytań. Co, gdzie i jak postawić? Co przynieść później? Co na końcu? A czego w ogóle? Ten, nie zwracając na nich uwagi, kręcił się w kółko z kufrem i beształ starca. Starzec starał się go słuchać, ale jednocześnie próbował dowiedzieć się od kobieciny, w czyjej kwaterze właściwie się znajduje. Ta znów wypytywała o coś Hajzara. Posłaniec usiłował przepchnąć się do przodu, krzycząc przy tym na wszystkich dookoła, a chłop z antałkiem sapał i klął pod wąsem. Jedynie Dega odnalazł się w tym wszystkim znakomicie, wydarł jednemu z chłystków słonecznik i z najwyższą celebracją zaczął łuskać. Hajzar natomiast nie wytrzymał.
— Cisza! Czyście wszyscy zdurnieli? Więcej was rodzicielka nie miała?
Wy postawcie te skrzynie tu pod ścianą. Te słoneczniki chędożone na stolik. Kufer tam, pod okno. Tylko ostrożnie z nim.
I poszli. Chłopie, po co żeś tu przytargał to piwsko? Przecie nie będziem go tu sami żłopać. Zabierz je na powrót na dół.
Tobie, turka, weczko, też na razie podziękujemy. Dobra, trochę się przerzedziło. Zaczekaj, oberżysto. Hajzar kantem miecza podważył figurkę świętego i rzucił ją zestresowanemu gospodarzowi.
Zabieraj to. Kobieto poczciwa, a ty tu czego chcesz?
Ja chciała jedną rzecz, że strawa gotowa, panie.
Najwyższa pora, żołądek mi przywarł ze szczętem do żeber.
Hajzar wskazał jeszcze ruchem głowy na starca i posłał Korfkanowi pytające spojrzenie. Tymczasem posłaniec uznał, że nadszedł odpowiedni moment, żeby się odezwać.
Wiadomość dla kamratów od panów Galadora Morit i Artkusa Nuvr. Rozumiem, że trafiłem dobrze. Proszę.
Wyrzucił z siebie i wręczając listy Korfkanowi, wypadł z alkierza. Jedynym intruzem, jaki jeszcze został w pomieszczeniu, był starzec. Podszedł bliżej, powoli. Był wyraźnie podekscytowany.
Moje uszanowanie. Dziejopisarz Aubin reprezentuje Międzykrólewską Konfederację Kronikarską. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem móc obcować z postacią pana pokroju, panie Korfkanie Border i z pana kompanią.
Krasnolud, czując, że zapowiada się dłuższa oracja, usiadł na krawędzi łoża. Aubin kontynuował.
Od dawna z uwagą śledzę wasze dzieje. Kiedy zaproponowano mi napisanie rozdziału poświęconego kamratom do żywotów najemników, nie mogłem wręcz posiąść się z radości. Ta historia powinna zostać spisana i przedstawiona szerszej publice już dawno. No cóż, nie jest to teraz istotne. Najważniejsze, że to ja tego dokonam. I jestem z tego niezmiernie dumny w rzeczy samej. Będąc jeszcze w drodze, głowiłem się nawet nad całością. Myślałem, dajmy na to, aby ów rozdział powstał na kształt w relacji świadka, współtowarzysza podróży, żeby w zestawieniu z pozostałymi był inny, świeższy, żeby się owa opowieść zaczynała w jakiejś przydrożnej oberży, dajmy na to, przykładowo w tej. Dobre, nieprawdaż?
Przednie.
Tak też myślałem, ale się wnet spostrzegłem, iż to chwyt nazbyt nadużywany w tych jarmarcznych powieściach łotrzykowskich, wie pan. Doprawdy to, co tam można znaleźć, aż włos się na głowie jeży, tak epatować erotyką i przemocą, tak szkalować wartości. Cóż za dno, dno dna, a żywoty najemników to będzie dzieło prawdziwie wiekopomne, a nie żadne czytadło dla plepsu, broń Boże jedyny. Zatem opracuję jakąś bardziej wartościową koncepcję.
Korfkan miał naprawdę dosyć. Był spragniony, głodny i oblepiony grubą warstwą brudu. Najchętniej po prostu wypchnąłby skrybę za próg. Nie przerywał jednak paplaniny Aubina, bo obu im zależało na publikacji. Odetchnął głęboko.
Rad jestem cię widzieć, skrybo. Wiedz, żeśmy po długiej podróży i spisywać cokolwiek najwcześniej możemy jutro po południu. Przeto wynajmij izbę, obaczymy się później przy szynkwasie.
Tak, oczywiście. Pozwól, panie jeno, że zanim wyjdę, spytam tylko jeszcze, czy ten kufer stojący pod oknem to ten słynny kufer, w którym ponoć...
Skrybo, odstąp.
Skryba z trudem oderwał wzrok od kufra. Patrzył jeszcze przez moment na stół, a dokładnie na miejsce, na którym do niedawna była figurka świętego. Wyszedł wreszcie wyraźnie zawiedziony. Hajzar zamknął za nim szybko drzwi.
— Możesz mi nam wytłumaczyć, o co właściwie chodziło temu starszemu panu?
— Tak, za chwilę. Muszę najpierw powiedzieć coś znacznie bardziej ważnego i nie spodoba się wam to.
Rzekł Korfkan. Hajzar splutł ręce na torsie i oparł się plecami o drzwi. Dega przestał łuskać, a Toniano zeskoczył z parapetu i podszedł bliżej.
Posłuchajcie, chłopcy. Podjąłem wczoraj decyzję, która przyszła mi z trudnością i bólem. Chcę, abyście ją honorowo przełknęli i nie wdawali się ze mną w głupie dysputy. Jestem już na to wszystko po prostu za stary. Męczę się szybko. Często się mnie czepiają choróbska, coraz cięższe i bardziej przewlekłe. Odzywają się stare rany, złamania, refleks u mnie już nie ten i czasem zwyczajnie sił nie mam, by pawę sztachać. Nie chcę dać się zabić przez byle kogo, byle gdzie i byle jak, a bardziej jeszcze nie chcę żadnego z was narażać. Nadszedł kres, kamratów. Dziękuję wam serdecznie za te wszystkie lata. To był najprzedniejszy okres mojego żywota. Odpoczniemy tu trochę i udamy się do gniazda, gdzie będziecie mogli zdecydować, którędy dalej powiodą wasze łowcze ścieżki. Tak wiele jeszcze macie do zdobycia. To tyle, przykro mi. Jeśli co jeszcze dla was zrobić mogę, walcie. I wiedzcie, że słowami nie jestem w stanie opisać tego, jak bardzo będzie mi was brakować.
A co z tobą będzie?
Spytał Hajzar, jakby jeszcze do niego to wszystko nie dotarło.
Hajzar. Tak mnie umęczyło pogodzenie się z tym, iż się w starego capa przepoczwarzam powoli, że nie miałem zdrowia, by to rozważyć. Muszę zapewnić wam dalszy byt, potem się o siebie będę martwił.
Puls w skroniach Korfkana Bortera był tak silny, że zatykał mu uszy. Odwlekał ten moment tak długo, jak tylko mógł. Dega ze wzrokiem utkwionym w powale zaczął znowu machinalnie skubać słonecznik, a Toniano podszedł do okna, wbił palce w parapet i zastygł. Hajzar stał na środku oniemiały i rozdygotany. Patrzył to na Korfkana, to na pozostałych kamratów, aż w końcu roztrzaskał to, co miał akurat pod ręką, czyli stolik, z taką furią, że jego fragmenty rozleciały się po całym alkierzu. Wreszcie ochłonął, podszedł do Korfkana i położył mu obie dłonie na ramionach. Przywarł czołem do jego czoła.
Zadecydowałeś. Jasne jest, iż nigdy byś takiej decyzji nie podjął, gdybyś miał choćby cień wątpliwości. Przyjmiemy to tak, jak należy. Przynajmniej się postaramy. Wymruczał rozedrganym głosem i odsunął się. Dobrze więc. Teraz o owym dziejopisarzu. Skrybałów, tak jak słyszeliście, napisze o nas rozdział do żywotów najemników. Kompendium wiedzy o najznamienitszych łowczych hanzach ostatniego stulecia. Co to ma się ukazać w przyszłym roku? Przysporzy to nam, wam, w szczególności jeszcze większej rewerencji, a za nią, pamiętajcie, idą dukaty. No, nie wiem, cośmy dokonali, ale tak mówić o tym wszystkim obcemu człowiekowi, to się zwyczajnie nie godzi. Ponadto to pewnie jakiś przygłuchy pierdoła, czemu będzie powtarzać wszystko po stokroć i smarki wycierać, mruknął Hajzar.
Jestem tego zdania,
wymamrotał Toniano. Nie bądźcie tacy skromni, chłopcy. Miejsce na kartach tej knigi należy wam się jak kotu za piecek.
Ufam w twoją rację, mimo to ja nie myślę z nim gadać. Spuszczam to na ciebie, Korfkan. Muszę sobie rąbnąć grzdylca, bo się za sekundkę rozbeczę. Czekam na was na dole.
Rzucił Hajzar i wyszedł śpiesznie. Toniano i Dega zaczęli się rozpakowywać, a Korfkan podszedł do okna i wydobył spod kolczugi kwiel. Spojrzał w niebo. Na tle buzujących chmur dostrzegł sylwetkę gwizdną. Obserwował, jak ptak zatacza kilka kręgów i zaczyna pikować, a po chwili białozorzyca wylądowała na jego przedramieniu z właściwym tylko sobie majestatem. Krasnolud gapił się na nią przez jakiś czas. Zawsze go to uspokajało. Ptak, wyczuwając sympatię swojego pana, odwrócił głowę w stronę jego twarzy i głośno zaskrzeczał. Kiedy Borter usadowił białozorzycę na oparciu krzesła, przeciągły grzmot z łoskotem przetoczył się po niebie, odbił się echem od pobliskich zabudowań, wprawił w drżenie okiennice i rozpełzł się po okolicy. Krople deszczu zaczęły głucho uderzać o parapet. Szybko rozpadało się na dobre. Uznał, że nadeszła najwyższa pora, by dołączyć do Hajzara. Kiedy wychodził, Toniano spojrzał na niego i wskazał wzrokiem na amarantowy kufer. Korfkan pokręcił przecząco głową i zamknął za sobą drzwi. Stał oparty o szynkwas i obserwował bawiących się ludzi, podczas gdy gospodarz nalewał mu kufel wybornego ciemnobursztynowego piwa z Milone. Grajkowie dawali z siebie wszystko. Skrzypkowie cieli od ucha do ucha, Pfeiffer nie ustępował im na krok, a czerwone, spocone chłopisko bez opamiętania waliło w kocioł. Na jednym ze stołów tańczyła rozpromieniona kobieta. Fałdy jej spódnicy falowały rytmicznie. Tłum gości na chwilę się rozstąpił. Dostrzegł Hajzara. Wojownik siedział obok podestu, w rogu sali, i pochłaniał wieczerze. Chyba odreagowywał. Bałamucił dziewkę od kluczy. Uśmiechał się do niej nonszalancko. Ona słuchała uważnie, przysuwając się do niego coraz bliżej. Może byłby to początek owocnej znajomości, gdyby nie to, że nagle z tłumu wyłonił się skryba i wcisnąwszy się pomiędzy parę, zaczął o coś wypytywać Hajzara. O co pytał dziejopisarz, tego Korfkan nie mógł wiedzieć. Zaśmiał się jednak, widząc oddalającą się służkę i rozczarowaną minę kompana. Po chwili stracił ich z oczu. Lukę wypełniła ciżba. Zatopił znowu spierzchnięte usta w piwie i przymknął oczy. Rarytas od piwowarów z Milone z każdym haustem pozornie wypłukiwał z niego poczucie pustki. Miał zamiar właśnie skierować się do stołu. Nagle drzwi wejściowe otworzyły się z hukiem. Tłum zafalował. Korfkan z racji swojego wzrostu Nie widział, co wywołało takie poruszenie. Mógł jedynie słuchać. Do środka wbiegli jacyś żołnierze, najmniej 10. Czyżby Hajzar miał rację? Wszyscy musieli zatrzymać się gdzieś w okolicy wejścia. Tłum się uspokoił. Muzyka urwała się po kilku fałszywych nutach. Robiło się coraz ciszej. Do środka wkroczył ktoś w chrzęszczącej zbroi. Krasnolud dostrzegł herolda dopiero, kiedy ten wgramolił się na ławę. Mężczyzna przeczesał swoje krótkie, mocne włosy, połyskujące niczym krecia sierść, podciągnął obwisłe hajdawery, chrząknął znacząco i rozwinął długi na łokieć zwój. Jego wzrok na moment zatrzymał się na punkcie, w którym mniej więcej siedział Hajzar, a po chwili natrafił również na spojrzenie Korfkana. Zaczął czytać.
W imię Boga Jedynego i w imię króla Arigbetu, wszechmocnego Ejodonisa, oświadcza się, że złoczyńcy Korfkan Border, pochodzący z Tamark, Hajzar Malgiery i Toniano Osal, obywatele Iberin oraz człowiek niewiadomego pochodzenia ukrywający się pod przydomkiem Dega, znani powszechnie jako kamraci, zeszłej jesieni dopuścili się zniewagi na królewskim lenniku i wobec tego na mocy prawa królestwa Arigbet winni być pojmani i bezzwłocznie osadzeni w najbliższym kazamacie, gdzie oczekiwać będą wyroku.
Zwinął zwój, rozejrzał się raz jeszcze. Czytał pewnym wyuczonym tonem, ale teraz miał pewne wątpliwości co do tego, czy jest bezpieczny tam, gdzie stoi.
Zważcie oto ludziska na owych rozpustników. To wprawieni mordercy i bezwyznaniowcy. Przed żadną świętością się nie ukorzą.
Biesiadnicy odsunęli się od Bortera. Ustały szmery. Herold pochylił się, szepcząc do kogoś, prawdopodobnie do dowódcy.
No, Korfkanie Border, Hajzarze Malgiery, złóżcie broń i zdajcie się na łaskę sprawiedliwości,
zawołał niewidoczny nadal rycerz. Border pociągnął ostro z kufla.
Zapomnieliście, gdzie wasze marne miejsce i pohańbiliście imię człowieka, w którego żyłach płynie arystokratyczna krew. Każdy, kto nie darzy odpowiednim szacunkiem lepiej urodzonego od siebie, naraża się na królewski i boski gniew, a za tym idzie okrutna, acz sprawiedliwa kara. Żywię jednak nadzieję, że jak pogniecie sobie trochę w lochu, to wnet wam się umysły rozjaśnią. Prawo jest prawem.
Prawo jest prawem.
Wybulgotał siedzący przy szynkwasie, wyrwany z pijackiego snu dziad. Posiadał on wyjątkowo pokaźnego kaszaka, który zasłaniał mu prawie całe oko. Zaraz potem znowu zasnął i oparł bezwiednie głowę o naramiennik krasnoluda.
Pieczęć, chłoptasiu, królewską pieczęć chcę obaczyć!
Krzyknął Korfkan w głąb gospody, odpychając od siebie pijaczka. Na te słowa obfita dziewucha siedząca przy wejściu poderwała się gwałtownie i wrzasnęła na cały głos.
Rety, matulu, będzie bitka!
Skoczyła do drzwi, a za nią ruszyła lawina spanikowanych ludzi. Gospodarz wykazał się wyjątkową jasnością umysłu. Chwycił za oszewę nieprzytomnego Piusa i wciągnął go za szynkwas. Kiedy ostatni biesiadnicy ściskali się jeszcze przy drzwiach, Korfkan mógł wreszcie dokładnie przyjrzeć się żołnierzom i rycerzowi. Jakieś 20 kroków przed nim stało 6 kuszników. Połowa z nich przyglądała mu się uważnie spod rąd kapalinów. Oczywiście mierzyli już w niego. A inna trójka w Hajzara. Za nimi w czymś, co laik nazwałby szykiem, stało około 11 halabardzistów. 2 z nich wyszło na zewnątrz, prawdopodobnie po to, by trzymać ludzi z dala od okien. Korfkan odstawił pusty kufel. Rycerz prezentował się całkiem nieźle w pełnej zbroi płytowej i garnczkowym hełmie, ale wszyscy pozostali mieli na sobie tylko przeszywanice. I to wyjątkowo liche. Kiedy jeden z halabardzistów zaryglował drzwi, dowódca wreszcie odpowiedział.
— Psia mać, ja tu wydaję rozkazy, nie ty. Możecie jeszcze ostać się z życiem, jeno złóżcie broń.
— Myślisz, że ja nie znam arigbeckiego prawa, że nie wiem, kto mnie może pojmać, a kto nie? Żołnierze Gwardii Królewskiej są ciężko zbrojni, wszyscy, a nie tylko dowódcy. Przysłał was ten ćwok, Komes. Powtarzam, pieczęć.
Jesteście przestępcy i ja się przed wami tłumaczył nie będę, kłykciu.
Korfkan zerknął w lewo. Hajzar w jednej ręce trzymał kawałek mięsa, drugą zaś usiłował wepchnąć głowę skryby z powrotem pod stół. Wiedział, że Dega i Toniano też są z nim. Jak zawsze. Zacisnął mocno pięści. Rozluźnił. Był gotowy.
Wybornie.
Rozumiem, że nie obaczę pieczęci. Z dwóch sposobów zakończenia tej dysputy wybrał, żeś rycerzyku ten mniej fortunny.
Wytępić ten kurwi pomiot!
Wrzasnął w odpowiedzi rycerzyk. W tym momencie drzwi od ich alkierza otwarły się z hukiem. Zareagował na to tylko jeden halabardzista. Podniósł głowę, strzała wbiła się w jego oczodół po samo pierzysko. Border nie chciał dopuścić do rzezi. Dobry przykład wystarczył.
Kamraci, nie mordować, kaleczyć!
Zaraz potem wyszarpnął zza siebie pawęż. Utkwiło w niej kilka bełtów. W tym samym momencie Dega wyskoczył z alkierza i przeleciał nad balustradą, dobywając kordów. Miękko spadł na brzeg ławy stojącej najbliżej wejścia. Jej przeciwległy koniec poderwał się, wyrzucając w górę Herolda. Dega ruszył po opadającym blacie w kierunku żołnierzy. Korwkan też wyrwał do przodu. Po lewej szczęknęły kusze. Ciął skośnie od dołu po palcach i mechanizmie spustowym drugiego kusznika grzmotnął obuchem. Odskoczył do tyłu. Nadchodzili halabardziści. Syknęła strzała. Jeden z żołnierzy zawył, chwytając się za ramię. Krasnolud wykręcił tułów w prawo. Ostrze halabardy przeszło obok. Następny cios wziął na pawęż. Doskoczył do nich i schylając się nieznacznie ciął z obrotu po udach. Jeden padł na kolana. Drugi cofnął się i zamachnął nieudolnie. Płytkie cięcie i Korwkan znowu odskoczył. Kolejna ze strzał tkwiła pod łopatką któregoś z kuszników. Padł na twarz pod nogi pędzącego z mieczem nad głową Hajzara. Strzelcy mieli jeszcze stopy w strzemionach, rozdygotanymi dłońmi nie byli w stanie naciągnąć cięciw. Trysnęła krew. Przelatujący element mechanizmu kuszy musnął brodę Korwkana. Dega zbił pchnięcie halabardy, ciął od ucha. Zanim rana na torsie żołnierza wypełniła się posoką, kamrat był już na drugiej ławie. W międzyczasie dwóch halabardzistów zdążyło odryglować drzwi. Trzeci dostał strzałę w plecy, potknął się o próg i wyleciał na zewnątrz. Hajzar zgiął kręgosłup, uchylając się przed ciosem. Ostrze halabardy świsnęło mu nad twarzą. Wyprostował się i od razu usunął w bok, unikając drugiego pchnięcia. Szczęknęło żelazo. Dega zdarł szybkim cięciem kapalin najbliższego żołnierza. Drugi brzeszczot przystawił mu do skroni. Hajzar skoczył pomiędzy dwóch ostatnich. Wykręcił się, rozcinając jednemu ramię, drugiego tnąc przez nerki. Było po wszystkim. Pył sklepiska powoli opadał, a tętno Bortera wracało do normy. Szedł pomiędzy wijącymi się na klepisku żołnierzami. Halabardzista, przy którego twarzy nadal tkwiło ostrze Degi, teraz rzucił broń i bełkotał coś pod nosem. Z dłoni rycerza wysunął się miecz i utkwił sztychem w klepisku. Toniano wyłonił się ze skąpanego w mroku alkierza i jeszcze przez moment rozglądał się uważnie z napiętą do granic możliwości cięciwą. Ludzie, dopuszczeni wreszcie, zaglądali przez okna, licząc na to, że jeszcze cokolwiek uda im się zobaczyć. Blady gospodarz zdążył już wyłonić się zza szynkwasu i teraz dreptał za Korwkanem. Dziad tymczasem przejął jego gąsior.
— Odkryj pysk!
— wrzasnął Hajzar do dowódcy. Kiedy rycerz zdjął hełm, kamrat przystawił mu ostrze do twarzy.
— Kurwi pomiot, hm? Snadnie, bardzo snadnie. Nie zdychasz tylko dzięki Korwkanowi, gnido.
No cóż, rycerzyku, to mogło odbyć się inaczej. Obejrzyj sobie teraz swoich pocharatanych ludzi. Ukontentowanyś? Spytał Korwkan.
Po jednym z nagolenników dowódcy ciekły stróżki moczu. Hajzar parsknął, cofnął ostrze, wyrwał leżącemu nadal na klepisku Heroldowi zwój, rozwinął i odetchnął z ulgą.
Tak. Odczyt był przedni, nie powiem. Ale ta pieczęć... Można by pomyśleć, że to robota tego moczymordy, co leży pod szynkwasem. Gospodarzu, poślij po jakiegoś łapiducha, rzekł spokojnie już Hajzar.
Zrobił, żem to uprzednio, panie dziewka poleciała przez drzwi kuchenne.
Dobrze.
Korwkan wziął zwój od Hajzara, upewnił się. Rzeczywiście, woskowy glut nie miał zupełnie nic wspólnego z pieczęcią króla Eodonisa. Zwrócił się do dowódcy.
Pierwej na podstawie sfałszowanego nakazu chciał, żeś nas pojmać. Powtórę ludzi posłałeś do walki, a sam jeno się zeszczałeś.
Komes kazał, panie Korwkan.
Zeszczać się?
Nie, pojmać.
Jaka komesa godność?
Nasyt kieme, panie.
Gdzie teraz przebywa?
W Twalso.
W Twalso? Doskonale. Przekażesz komesowi kiemę, że czekam dwa dni. Gdyby ktoś z królewskiego dworu dowiedział się, jak ten twój komes sobie poczyna, cóż to mi śmierdzi szubienicą. Co ty na to, rycerzyku? Śmierdzi?
Nie śmierdzi, panie!
Sam widzisz. Mam nadzieję, że inszy on ma pomysł na zakończenie tego zatargu, bo ten, jak widać, najlepszy nie był. Następnym razem nikt żyw nie wróci. Nikt. Pojmujesz?
Tak, panie.
I na przyszłość. Krzycząc wytępić ten kurwi pomiot, bądź gotów wykonać chociaż jedno cięcie. Kto ze strachu umiera, temu bździnami dzwonią. Pokaż mi swój miecz. Rycerz podał mu broń. Hajzar, zwijając powoli zwój, patrzył na niego z podełba. Przyglądali mu się również dziejopisarz i gospodarz, którzy wcześniej uważnie przysłuchiwali się rozmowie.
Piękny. Na rękojeści sygnatura gildii Topas, a oni wiedzą, jak przed nim miecz wykuć. Brzeszczot, jak widzę, od samego mistrza szlamiarza. Łap, Hajzar.
Ha! Obaczmy, lekki, wyważony do dłoni przywiera. Owszem, owszem.
Pozwolisz, rycerzu, że go sobie weźmiem. Bo tobie, jak można było obaczyć, potrzebny nie jest, prawda?
Prawda, panie Korfkan.
Jak możecie rozprawiać o kowalstwie, panowie, kiedy tu na ziemi ludzie dogorywają?
Ponadto byliśmy świadkami znacznego nadużycia władzy. Należy to zgłosić przedstawicielom prawa.
Odezwał się zszokowany Albin.
Jeżeliś w stanie im pomóc, to bardzo proszę. Racz zauważyć, iż to oni są przedstawicielami prawa do ciężkiej pannicy nędzy.
Warknął na niego Hajzar. Hajzar, spokój. Gospodarzu, przeprosić cię muszę za szkody wyrządzone i za zniweczoną hulankę.
Nic się nie stało, będę miał co dziadkom opowiadać.
A ważne pytanie, okna masz szczelne? Myślisz, że ktoś mógł usłyszeć, o czym żeśmy tu prawili z panem rycerzykiem?
Szczelniusieńkie, panie Korfkan, na wiosnę wymieniane. Panie, 5 warstw świńskich pęcherzy poszło, jak się patrzy. Trzeba dbać o klienta.
Wyćmienicie.
O, jest wreszcie cyrulik.
Rzeczywiście, od kuchni weszła służka i przyprowadzony przez nią zaspany starszy mężczyzna. Tymczasem gospodarz odryglował drzwi, wybałuszył oczy, zasłonił usta i wybiegł. Cyrulik był wyraźnie przerażony stanem poszkodowanych. Z przepastnej sakwy wyjął fiolkę i napoił nią pierwszego z brzegu kusznika, gapiącego się tempo na swoje palce, porozrzucane wokół. Biesiadnicy chcieli wrócić, ale skryba wypchnął ich zaraz za próg. Borter poczuł na sobie czyjś wzrok. Obejrzał się. W jednym z okien od strony podwórza dostrzegł twarz młodzieńca. Jego oczy jaśniały podziwem. Korfkan uśmiechnął się do niego, a chłopak pozdrowił go skinieniem. Po chwili zniknął w mroku. Tymczasem skryba widocznie trochę ochłonął i zaczął pomagać medykowi w opatrywaniu rannych.
— Panie Cyrulik, jak się sprawy mają?
— spytał Hajzar, bardziej z ciekawości niż z troski.
— 4 trupy? Tych 2 i tamten, nie wiem, reszta raczej będzie żyła. Skrybo, uciskaj, o tutaj, dziecko, ciepła woda, płótno, ile znajdziesz, pledy, biegiem. Panie rycerz, przytrzymaj pan tego za ramiona, do czego tu doszło, na Boga jedynego.
I tak źle nie jest,
odparł Hajzar, dłubiąc paznokciem w zębach. Tak, nie było źle, ale Korfkan miał zastrzeżenia do Toniana, a ten właśnie zszedł na dół. Przywołał go ruchem głowy, podeszli do szynkwasu, krasnolud sam się obsłużył i kiedy znów miał w dłoni pełny kufel, rzekł do łucznika ściszonym głosem. Słuchaj, rozumiem, żeś ukatrupił tego pierwszego kusznika dla przykładu, zresztą mogłem uprzednio krzyknąć. Ale nie pojmuję, czemuś wpakował strzałę w plecy temu, co chciał uciec.
Poniosło mnie,
odrzekł łucznik, zaczesując włosy. Także mniemał, tyś to jest jednak narwaniec.
Pchlarz to trącał.
Narwaniec, nie narwaniec. Ważko, iż oko i ręka u niego zwyczajowo niezawodne, stwierdził Hajzar, opierając się o blat. Kiedy podszedł do nich Dega, Korfkan zafundował mu przyjacielską sójkę pod żebra, na co ten uśmiechnął się szeroko, prezentując unikatową kolekcję złotych zębów.
No, wszystko cacy, Korfkan. Ale wiesz chyba, jaki jest wyrok w Arigbecie za zatajenie wiedzy o fałszerstwie?
Wiem. Jeśli ten cały Kieme w ciągu 2 dni tu nie przylezie, to niestety czeka nas szybciutka ewakuacja z tego królestwa. Nawet jakbyśmy wyjawili wszystko na dworze królewskim, to i tak nam się dostanie za wrzucenie tamtej łajzy do bagna, a mi się w lożku 5 roku siedzieć nie widzi. Tak czy owak, przednia robota. Chodźcie, chłopcy. Może strawa jeszcze nie ostygła. Korfkana obudziło skrzypnięcie drzwi.
Odruchowo sięgnął po topór. Niepotrzebnie. On i dwaj pozostali kamraci byli już w łóżkach od dłuższego czasu. Hajzar jednak po kąpieli dość intensywnie napity, postanowił zabiegać o względy służki. Kamrat zamknął cichutko drzwi, Alkierz znów utonął w mroku i Korfkanowi wydawało się, że ten dzień wreszcie dobiegł końca. Niestety rozległ się straszny rumor, po którym dało się słyszeć kilka wyjątkowo parszywych bluźnierstw i trzepotanie skrzydeł.
Korfkan, po kiego żeś tu posadził to ptaszysko?
Padało.
Prawie mi wydziałała oko. Chyba by się nie rozpuściła na deszczu, nie? Ech, skoro i tak nie śpisz, rzeknij, od kogo były te wiadomości?
Hajzar, niech to buchaj, wychędorzy, co z tobą snuć i nie trzeba?
Pomówimy rano.
Nie możesz rzec. Jedna od Galadora, druga od jakiegoś Artkusa.
Czytał żeś?
Nie.
Gdzie one leżą? Zapalę kaganek i obaczę.
Ani się wasz. Powstrzymał go Border niewyraźnym głosem, bo właśnie przekręcił się na brzuch i wtulił twarz w poduchę. Jutro obaczym, zresztą teraz to już nie ma żadnego znaczenia.
Ech, a myślałeś o tym, kto nas sprzedał?
Warto by wiedzieć i odwiedzić. Lata mi to koło życi. Hajzar, idźżesz spać wreszcie.
No już, dobrej nocy.
Dobrej nocy. A, zapomniałbym żywy kamień. Kufer. Otwórz.
Rozdział drugi. Wlókł się pośród grupy pielgrzymów. Siąpiło. Był tak jak inni, odziany w wyblakłą, zeszmaconą szatę. Panował spokój. Nad traktem wirowały leniwie, brunatne motyle. W pewnym momencie uświadomił sobie, że zarówno on, jak i pozostali podążają za staruszką dźwigającą na plecach noszę. Nie rozumiał jednak, kim ona jest, dokąd wszyscy się kierują i w jakim celu. Po prostu szli. Kobieta była złamana w pół tak bardzo, że prawie powłóczyła dłońmi po ziemi. Sznur gęsto oplatał noszę i wrzynał się w jej ciało. Wydawało mu się, że przedmiot i postać stanowią jedność. Trakt prowadził w dół do doliny spowitej oparami. Przy drodze nienaturalnie gęsto rosnące drzewa tworzyły zwartą barierę. Pielgrzymów po trochu ubywało. Jedni zatrzymywali się na skraju traktu, inni zawracali lub wciskali się w gęstwinę. On szedł nadal. Teraz już wszystko tonęło w oparach. Choć stał kilka kroków za kobietą, to prawie jej nie dostrzegał. Nagle odwróciła się i ku jego zdziwieniu okazała się młodą, piękną dziewczyną. Zachęcała go, by szedł dalej, śmiejąc się przy tym ekscentrycznie. Nagle zapadł się w cuchnącą maść po szyję, paraliżujący chłód zawładnął jego ciałem i zakleszczył się na skroniach. Jej sylwetka powoli stawała się niewyraźna. W końcu rozmyła się zupełnie. Nie było jej, nie było już niczego. Błocko pochłaniało go coraz bardziej. Wdzierało się do nosa, oczu, uszu. Czuł, jak traci świadomość, jak jego serce pulsuje coraz wolniej. Ostatkiem sił próbował się wyrwać, krzyknąć, ale maś wdzierała się do jego ust, tłumiąc słowa i ograniczając je do bełkotliwych jęków. Czy ona go słyszała?
Czy on nie słyszy? Halo, adepcie Roses!
Roses z trudem otworzył oczy. Poderwał się jej mały włos, nie zrzucił na posadzkę kałamarza. Obok niego siedział rozbawiony Amaet. Rozejrzał się, ścierając dłonią sen z twarzy. Uświadomił sobie, że jest w audytorium i że właśnie trwa wykład z dziejoznawstwa. Wzrok kilkudziesięciu adeptów był utkwiony w nim. Spojrzał jeszcze raz na Amaeta, licząc na to, że przyjaciel wytłumaczy mu, co się dzieje. Ale ten tylko zakrył twarz rękawem i telepał się ze śmiechu. Pani profesor Dakiryda Tanut, kobieta wyjątkowo nikczemnego wzrostu, obserwowała Rosesa badawczo z nad stojącej na podejście mównicy.
Adepcie Rosesie Tior, dzień dobry. Witamy, witamy. Cieszę się, że znowu jest adept z nami.
W przedniej części audytorium zachichotało kilka wzorowych adeptek.
Trenowałem do późna.
Przepraszam.
Pojmuję doskonale, że jest adept w trakcie przygotowań do tego nad wyraz intrygującego turnieju, że również także adept do późna ćwiczy, ale życie nie kończy się na wymachiwaniu kawałkiem żelastwa na święte dłonie matki Hiokme. I to jeszcze kosztem moich wykładów. Moich? Jak można spać na wykładzie? Moim? No jak? Spytała oschle. Jej żelasta twarz tradycyjnie była bez wyrazu.
Najmocniej przepraszam, pani profesor, to się już nie powtórzy.
Szczerze w to wątpię, ale skorośmy już przy adepcie, chętnie dowiem się, co adept przygotował na dziś.
No to wdepnąłem w niezłe gówno,
pomyślał Roses, bo jak zwykle nie miał najmniejszego choćby nawet pojęcia, o jaki temat chodzi. Na szczęście był jeszcze Amaet, z trudem usiłujący zachować powagę.
Poczekaj, Roses, poczekaj, gdzie... To jest, mam. Przyczyny powstania chłopów w Iberin to nieurodzaj, wzrost podatków i niezadowolenie z polityki zagranicznej króla.
Wyszeptał kartkując opasły wolumin, którego Roses nigdy wcześniej nie widział.
A więc nie zaczyna się zdania od a więc.
Tak, oczywiście. Przyczyny powstania chłopów w Iberin to nieurodzaj, wzrost podatków i niezadowolenie z polityki zagranicznej króla.
Proszę zwięźlej.
Powstanie rozpoczął chłop Renp, prowadząc garstkę uzbrojonych w widły i kosy ludzi na królewski dwór. W wiosce Owatol doszło do konfrontacji powstańców z gwardią, czytał dalej pochylony nad blatem Amaet.
To było za panowania króla Gasezika, dodał szeptem Nekam.
Powstanie wybuchło za panowania króla Gasezika, rozpoczął je chłop Renp, prowadząc garstkę ludzi uzbrojonych w widły i kosy na królewski dwór. Powstańcy natrafili na opór gwardii królewskiej w wiosce Owatol. I? Proszę kontynuować.
O maty, nic więcej nie ma w tej księdze, wyrwana stronica.
Adepcie Tior, czekam. Zapadła uciążliwa cisza. Roses rzucił paniczne spojrzenie Nekamowi, ale ten tylko bezradnie rozłożył ręce.
Nagle dębowe wrota audytorium uchyliły się, skrzypiąc przy tym przeraźliwie, i wychyliła się zza nich siwa łepetyna pana Pyklo, poczciwego staruszka. Woźny machnął kilkakrotnie dzwoneczkiem i zniknął za drzwiami.
Tym razem się adeptowi udało, ponieważ również także zajęcia dobiegły końca, ale na kolokwium nie omieszkam sprawdzić, co adept tak naprawdę wie, bo na razie odnoszę wrażenie, że adept nie wie kompletnie nic. A brak elementarnej wiedzy z zakresu dziejoznawstwa to jest po prostu wstyd. No wstyd i hańba. Żegnam.
Profesor Dakiryda ruszyła w kierunku wyjścia, uginając się pod ciężarem kilku potężnych tomisk, a za nią wymaszerował rozgadany tabun adeptów.
Adepcie to, adepcie tamto, adepcie sramto, ponieważ również także wybulgotał Roses, niezupełnie jeszcze rozbudzony, zanurzając twarz w cebrze pełnym lodowatej wody. Stali przy studni, pośrodku akademickiego dziedzińca, w cieniu gęstych koron dębów. Dookoła nich kręcili się adepci. Po drugiej stronie studni kilku młodzieńców poświęcało się grze w kości. Inni, zatopieni w księgach, siedzieli pod drzewami lub posilali się przy ławach rozstawionych na dziedzińcu. Dwóch adeptów wdrapało się na najwyższy z dębów. Jeden ciskał stamtąd żołędziami w przechodzących, przekonany najwyraźniej, że go nie widać. Drugi natomiast pochukiwał. Długa pauza była tylko jedna i każdy chciał ją wykorzystać jak najlepiej.
Dał żeś popis, nie ma co? Rzucił Amaet oparty o studnie.
Powinieneś bardziej się pilnować. Semestr ma się ku końcowi, wszak to ostatni rok.
Poparł go Nekam. Sami nie byliście obeznani z tematem, psia mać. Nie będziecie mi tu prawić morałów. Odparł, ocierając twarz z wody.
Udał się w kierunku jednej z ław, przy której stała ogromna kuchta, szczelnie otoczona adeptami. Przyjaciele ruszyli za nim.
— Przecie tak nie da rady. Nie możesz codziennie na czymś zasypiać. Ja też nie dzierżę dziejoznawstwa, etyki tych chędożonych zajęć z dworskości. Dobra, ale my nic tu do gadania nie mamy. Trzeba to wiedzieć i basta, a przynajmniej nie prowokuj wykładowców. Powinieneś już dawno przywyknąć do tego wszystkiego. Oszczędziłbyś sobie nerwów, rzekł Amaet, gapiąc się bezczelnie na pośladki mijanych dziewczyn.
O, przepraszam, zajęcia z estetyki dworskiej są niczego sobie, oburzył się Nekam.
Przestańcie chrzanić jak potłuczeni. Nie będę marnował mojego cennego czasu na wiedzę, z której jedyny pożytek jest taki, że można dzięki niej wygrać jabłko w jarmarcznym konkursie. Fakt, iż lwia część pochłanianej przez nich wiedzy była zupełnie bezużyteczna, stanowił niepodważalny argument i zawsze zamykał im usta. Amaet doskonale zdawał sobie z tego sprawę, ale to, że od niedawna akceptował ten absurd, było dla Rouzesa niezrozumiałe i trochę bolesne. Nekam natomiast na wszelki wypadek nie wdawał się nigdy w głębsze dysputy na ten temat. Problem polegał na tym, że dla Amaeta akademia była może nie drzwiami, ale przynajmniej oknem na świat inny niż ten, który znał z Bidula. Rouzes za to nauczył się w niej, po pierwsze, doskonale fechtować, choć zawdzięczał to wyłącznie Ugan, nie samej instytucji. Po drugie, opanował w niezłym stopniu hippikę i akrobatykę, a po trzecie poznał kilka ciekawych osób. Może w porównaniu z całą beznadziejną resztą nie było to wiele, ale zawsze coś. Poza tym obaj dzięki akademii wyrwali się z nędzy, przynajmniej na jakiś czas. Nekam natomiast jako patrycjusz z szerokimi perspektywami te 9 lat po prostu stracił i przyjęcie tego do świadomości mogłoby być dla niego fatalne w skutkach. Przepchnęli się wreszcie przez łańcuszek otaczających kuchtę adeptów i Nekam, jako że wysunął się najbardziej do przodu, zajrzał do osmalonego Sagana.
Najmocniej przepraszam, czy nie ma nic innego, czym moglibyśmy się posilić?
Jak się co nie podoba, to nie trza żryć,
huknęło na niego babisko, unosząc przy tym niebezpiecznie wysoko chochlę. Pani Rizola, zwana pociesznie Łychą, znana była ze swoich wyśmienitych manier. Zrezygnowany Nekam dał sobie nałożyć porcję do misy, a Rouzes i Amaet poszli w jego ślady. Odchodząc, wzięli jeszcze z tacy po garnuszku mętnego płynu. W przeciwieństwie do strawy nie miał on żadnej woni.
— A tak po prawdzie, to ileś machał wczoraj tym brzelastwem do północy?
— spytał Amaet.
— Do świtu.
— odparł Rouzes, siadając przy ławie.
— To chyba naprawdę jesteś niespełna rozumu —
mruknął Nekam, przyglądając się posiłkowi.
— Wiecie... Pochwycili wczoraj jednego łapserdaka z pierwszego roku, jak się tasował nad rycinami z nagą magister Ugan, dacie wiarę?
Rzucił Amaet podekscytowanym głosem, ni stąd, ni zowąd, co było zresztą w jego zwyczaju. Zaraz potem wydobył z chlebaka jakieś księgi, kałamarz, kilka zwiniętych karteluszy, parę gęsich piór i wreszcie niewielką fiolkę, której zawartością posypał swój posiłek.
Czemuś ty zawsze taki sprośny? Kogo obchodzą takie rewelacje?
Nekam wymierzył w niego czubkiem łyżki.
Dobra, już pokój. Amaet, co jest w tej fiolce? Spytał Rouzes. Podwędziłem ją z kuchni. Nie wiem, co w niej jest, ale jak daję ją taką breję, to se posypuje i da się przełknąć. Spróbuj.
Pokaż. Obaczymy. A z tym tasowaniem to jakieś brednie.
Niech mnie drzwi ścisną, jeśli ugam. Tak było w skryptorium.
Skończył przynajmniej.
Och, uszy więdną, ileż można?
Przerwał im Nekam. Wczoraj ktoś mi prawił, jak to Sahan, łasica, dymien. Znacie go, ten garbaty pokurcz, co nam kiedyś wykładał wyliczenia. Ponoć namawiał którąś z adeptek, ażeby mu pozowała do aktów w kwaterze. Bo on jest niby rzeźbiarzem z zamiłowania. Ale jak parę dni temu byłem u niego po skrypty, to żadnych rzeźb, gliny czy choćby dłut nie widziałem, stary z bok. Czy ja jestem jedyną osobą w całej akademii, która nie myśli co chwila o spółkowaniu?
Raczej tak. Nazywają go łasica właśnie dlatego, że jest łasy na adeptki. No i ma ryj jak gryzoń. Co się dziwisz? Ale z tymi rycinami ostatnio to istna plaga. Coraz jakiś młodzian do mnie podlatuje i trajkocze. Ryciny mam takie i takie, to tamto, bierz, jedynie dwa, brak teaty. A tu trzeba wyobraźnię rozwijać. Nie ma to tamto,
stwierdził Amaet z bakałarskim zacięciem. Zgodzisz się, Nekam? Spytał Rouzes.
Proszę was, pauza zaraz się kończy. Jedzmy, a nie ględzimy jak stare przekupy.
Zamknął kolejny trudny dla Nekama temat i również zbadał zawartość misy. Była to nieokreślona maś wymieszana z kawałkami mięsa, czosnku i jakiejś zieleniny. Jakiej tego stwierdzić nie był w stanie. Przyprawił obficie i podał fiolkę Nekamowi. Niemrawo przełykali kolejne łyżki brei w smaku przypominającej zbutwiały pergamin. A Maed był tego dnia wyjątkowo gadatliwy.
A wiecie, słyszałem wczoraj...
Jak to będą znowu jakieś zberezy, to przysięgam, że idę jeść do innego stolika, przerwał mu Nekam.
Weź Nekam od stosunku i ode mnie. Słyszałem wczoraj, że ma się ku końcowi obława na Elwoma. Wiecie, ćmę, obłąkaniec chciałbym widzieć, jak wisi. Naprawdę normalnie bym się na egzekucję wybrał, choć nigdy tego nie robiłem. Teraz to ma już na sumieniu bodaj 10 osób, podpalenia, gwałty. Co ja mówię, jakim sumieniu, aż dziw bierze, że go jeszcze nie dopadli. Jak on w ogóle przeniknął tak daleko w głąb Arigbetu z tego swojego Gnaros? Musiał przecie przebyć tyle królestw, całe Sorajen, Rakinum, Nagrakonaran, Kiagaf, Lebokslo, Marchiltys, Barbarzyńcy. Oni chyba nigdy nie odpuszczą.
Dobrze mówisz, Hamalet. Ktoś mu powinien powrywać kulasy z życi. Zgodził się Nakam wyjątkowo wulgarnie, jak na swoje maniery.
To nie lichy szermierz. Nie jednego śmiałka rozpłatał. Zabić ćmę, a tym bardziej go pojmać, to rzecz niebywale trudna. Od jego ręki zginęli już Sudikip, Lortenab drwali paru innych, nie mniej znamienitych.
Rozwodził się Amaet, podczas gdy Nekam starał się usunąć ze swojej miski jakąś dziwną grudkę, prawdopodobnie ludzkiego pochodzenia.
A czego zwą go ćmą, Roses? Tyś obeznany z tematem.
Na początku podkradał się nocą do ognisk wędrowców i mordował ludzi we śnie. Stąd ćma. Poza tym w barbarzyńskim jego imię brzmi Smyja, czy jakoś tak.
Za jego łeb też pewnie nie lada nagroda. Niech zdycha czym prędzej.
Dokładnie, zgodził się Roses, popijając posiłek tajemniczym płynem. O dziwo, był całkiem niezły.
Ale przynajmniej ten kompot jabłkowy niczego sobie.
Toż to z gruszek.
Kiedyś nas tu potrują. No nic, czas na nas. Ja i Amaet idziemy na podstawy rzemiosła. A ty, wszechwiedzący Rozezie?
Na fechtunek. Miłego przędzenia, ziomkowie, nie pokłójcie się szydełkami. Przepychał się pośród śpieszących na zajęcia adeptów i wykładowców. Ktoś, kto projektował akademię, z pewnością nie przypuszczał, że w przyszłości będzie w niej pobierać nauki taka liczba ludzi. Praktycznie zawsze na korytarzach panował ścisk. Wystawanie w zatorach było na porządku dziennym, a audytoria często były przepełnione. Zdążył się już dawno do tego przyzwyczaić. Rzadko jednak udawało mu się dotrzeć na zajęcia punktualnie. Do tego było niewiele okien i wszędzie panował uciążliwy zaduch. Tuż pod stropem dostrzegł unoszącego się pazia żeglarza. Przypomniał sobie o śnie. Zastanawiał się nad nim przez moment, przepuszczając grupkę adeptów niosących nad głowami siodła i uprzęże. Sny, rzadkie w jego przypadku, absurdalne historyjki, śmietnisko wyobraźni, w rzeczywistości zawsze ilustrowały w jakiś sposób aktualny stan jego umysłu. Ostatni semestr 9-letniego kieratu zbliżał się do końca. Kilka najbliższych tygodni miał spędzić na nadrabianiu zaległości i przygotowaniach do turnieju. Tak bardzo przyzwyczaił się do tej tak mało skomplikowanej akademickiej egzystencji, że teraz zerwanie z nią wydawało mu się czymś abstrakcyjnym. Nie miał żadnego pojęcia, co dalej. Ale jasne było, że już niedługo instytucja przestanie go utrzymywać i będzie się musiał w końcu usamodzielnić. W głębi serca obawiał się, że prędzej czy później i tak wyląduje w stoczni. Nie bał się tego. Nie gardził ciężką pracą, ale z drugiej strony oczekiwał od siebie trochę więcej. Tak czy owak, perspektywa zbliżających się zmian bardzo go ekscytowała. Pogrążony w myślach, wpadł na kogoś. A Stivok, syn Pallina, głowy zamożnego i wpływowego patrycjuszowskiego klanu. Za nim stało dwóch rosłych adeptów, jego wiernych do bólu sługusów. Na korytarzu zaczynało się powoli przerzedzać.
— Jak chodzisz, łachudro?
— przywitał go Astivok.
— Specjalnieś na mnie wlazł i zważaj na ozór.
— Masz zwracać się do mnie, panie Astivok.
— Nie rozśmieszaj mnie.
Ziomkowie Astivoga podeszli bliżej.
— Pojmuję, żeś nigdy nie mógł przeboleć, że Jam jest członkiem prominentnej familii, a tyś tylko obdartusem, rynsztokowym ścierwem, do którego uśmiechnęło się szczęście, dlatego zawsze mi odmawiasz tytułu, Roses. Ale, ale, na turnieju nauczę cię respektu. Masz zaiste bujną wyobraźnię. Nauczysz mnie respektu tak jak w tamtym roku, czy tak jak 2 lata temu z pyskiem w piachu? Nie podoba mi się twój ton, psie. Ciekawe, czy byś tak chojraczył, gdyby nie było z tobą tych dwóch. Zaraz zarobisz pysk.
a Stivok najwyraźniej chciał go sprowokować. Dawaj. A Stivok rzucił na posadzkę księgi i zaatakował prawym sierpowym. Roses nie miał jednak zamiaru czekać na cios i wyprowadził lewy prosty. A Stivok oparł się plecami o przechodzącego właśnie adepta, a z jego nosa momentalnie buchnęła krew. Sam był raczej wątły, nie można było jednak powiedzieć tego o jego kompanach. Osiłkowie doskoczyli do Rosesa, dwa pierwsze ciosy zbił, trzeci mocny doszedł do szczęki. Przechodzący obok adepci rozpierzchli się, jedna z dziewczyn pisnęła, zadzwoniło mu w uszach, złapał z powrotem równowagę, gotowy na wszystko.
— Co tam się dzieje?
— doleciał go głos któregoś z wykładowców. Kątem oka dostrzegł zbliżającego się korytarzem profesora Celkaba Bastocelma. Od hipiki. Tymczasem Astivok wraz ze świtą wtopił się już w przechodzącą właśnie grupkę taszczących mapy adeptów.
Roses, ponoć doszło tu do jakiejś bijatyki. Wiesz coś o tym?
Spytał chwilę potem Bastocelm.